Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam całą społeczność rodziny Radia Maryja. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Okres Wielkiego Postu to okres przede wszystkim zatrzymania się i poszukania tego, co może straciłem, może mi gdzieś uciekło, może stało się dla mnie mniej ważne. Zatrzymać się i zastanowić. Ten tydzień dla rolników jest ważnym tygodniem. Rozpoczynamy w czwartek wielkopostne ogólnopolskie rekolekcje dla rolników i mieszkańców wsi polskiej. Rozpoczynamy je w okolicach Zamościa, w Lipsku. Rekolekcje to będzie prowadził ksiądz kanonik Józef Jan Dudek i rozpocznie je ksiądz biskup Tepo, ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej. I spotykamy się w czwartek o godzinie 18, następnie w piątek o 9, potem o godzinie 18 msza święta, czas wzrastania 21:40. Również w sobotę rano o godzinie 9:15 msza święta z nauką rekolekcyjną, o godzinie 18:00 msza święta, następnie o godzinie 20:20 różaniec, tajemnice bolesne i o godzinie 21:00 apel jasnogórski, który poprowadzi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Wacław Depo, jak również rozmowy niedokończone na temat przyszłości wsi zamojskiej, w których wezmą udział zarówno pan senator Jerzy Chłusikowski, jak również zaproszeni goście. A kończymy rekolekcję w niedzielę o 10:30. Rozpoczynamy wprowadzeniem. Następnie o godzinie 10:50 rozpocznie się msza święta z nauką rekolekcyjną. Około godziny 12:30 planujemy zakończenie rekolekcji. Ksiądz proboszcz Józef Dudek serdecznie zaprasza wszystkich rolników, ludzi, którzy mogą przyjechać. Lipsko znajduje się na trasie, znajduje się 9 km od Zamościa. Myślę, że łatwo jest dojechać. Będzie przygotowana również ciepła herbata dla pielgrzymów, jak również i stworzony właściwy klimat. Myślę, że to są już nasze 20 rekolekcje, proszę Państwa. Dzięki Radiu Maryja. Będą transmitowane oczywiście przez Radio Maryja i cieszę się, że cały czas ojciec dyrektor chce, żeby te rekolekcje się odbywały, a księża biskupi nam w tej sprawie pomagają. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję księdzu doktorowi biskupowi Wacławowi Depo za to, że zaprosił i że błogosławi, by te rekolekcje się dobrze sprawowały. A z tych naszych, proszę Państwa, ważnych spraw, no to, tak jak Państwo już słyszeliście, już od 15 można składać wnioski na dopłaty obszarowe, natomiast no, w ramach tych dopłat można, trzeba wskazywać również dopłatę zwierzęcą, ewentualnie energetyczną, z tym, że tutaj są jeszcze według rolników pewne niejasności. Rozmawiałem dzisiaj z ojcem Piotrem Andrukiewiczem. Planujemy zaprosić ministra rolnictwa, pana wicepremiera po świętach do radia, żeby właśnie powyjaśniać te wszystkie wątpliwości, bo od 15 marca do 15 maja to czasu niewiele. Również sprawa tych inwestycji w gospodarstwie z pieniędzy z 2004 do 2006 roku, z tych 230 milionów może skorzystać, tak jak mówił pan wicepremier, około 20 tysięcy ludzi. Natomiast no też są niejasności. Ludzie się pytają na przykład, czy będzie można kupować maszyny używane, czy nie. Dla nich to też jest ważne. Myślę, że o tych wszystkich sprawach jeszcze będziemy mogli rozmawiać. Idzie wiosna, więc i prace polowe zaczynają się już coraz bardziej, są widoczne. Dlatego myślę, że warto jest przystanąć, zastanowić się jeszcze raz. Wszystkim tym, którzy już rozpoczęli rekolekcję w swoich parafiach, którzy znajdą czas, tak jak mówiłem, żeby być z nami razem poprzez Radio Maryja, poprzez włączenie się w czasie tych naszych trwań rekolekcyjnych, w te nauki rekolekcyjne, serdecznie zapraszam. A tą pieśń dzisiaj dla nich właśnie, dla tych wszystkich, którzy będą z nami, polecam.
Panie, popatrz codziennie myle drogi. Trzymam w ręku kamień, by nim rzucić. I nie rzucam, bo grzech mój przypomniałeś. I uciekam, choć lepiej było wrócić. Panie, słowa, które darowałeś Magdalenie, podaruj mi, Panie, tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie. Ona jedna, wzgardzona Magdalena, w Twojej prawdzie przed Tobą, Panie, stała. Ona jedna, przez wszystkich potępiona. Dar największy od Ciebie otrzymała. Podaruj, podaruj mi, Panie, Twoje.
Proszę Państwa, tak jak wcześniej już niejednokrotnie mówiliśmy, że będziemy się starali bardzo mocno patrzeć na ręce tym, którzy próbują wprowadzić do Polski organizmy genetycznie modyfikowane. Szczególnie jeżeli chodzi o uprawy, ale nie tylko. I dlatego ta sprawa tej ustawy, która jest w tej chwili procedowana, i również różnego rodzaju konferencje. Słyszałem, że w piątek gdzieś była jakieś szkolenie dotyczące spraw związanych z roślinami genetycznie modyfikowanymi. A więc to wszystko, te takie działania zewnętrzne po to, żeby to, co jest w Unii Europejskiej już dozwolone, w Polsce wprowadzać tak zwanymi kuchennymi drzwiami, jak ktoś powiedział. to się to jest w tej chwili ważne i dlatego myślę, że trzeba o tym mówić i będziemy mówili. I dlatego korzystając dzisiaj z okazji, że jest w Polsce pan Tomy Garrett, którego dosyć długo już nie było w Polsce, zaprosiłem i chcę rozpocząć ponownie batalię o gospodarstwa rolne wolne od GMO. Chcemy powiedzieć, co się stało z farmerskimi gospodarstwami w Stanach Zjednoczonych, które uprawiają GMO. I witam bardzo serdecznie Tomy Garretta, szczęść Boże Tomy. Jak również witam pana Marka Krydę, dzięki któremu te wszystkie sprawy związane nie tylko z GMO, ale również i z tuczem przemysłowym trzody chlewnej, nie tylko zresztą trzody chlewnej, również są realizowane. Cenię sobie bardzo tą znajomość i cieszę się, że możemy o tych wszystkich sprawach rozmawiać. Panie Marku, po tej sprawie, która była w Senacie, spraw związanych z uaktywnieniem się jak gdyby wszystkich lobbystów GMO, widzimy coraz więcej różnego rodzaju sytuacji, które zaczynają nas troszeczkę martwić, bo z jednej strony rząd polski jest jednolity podobno w sprawach związanych z tym, że GMO w Polsce nie ma być, natomiast ustawa w zasadzie nie dopuszcza, w zasadzie jest pro-GMO, ja bym to tak określił, może się narażam teraz komuś, ale trzeba mówić otwarcie, że z tych zapisów, które są stworzone takie furtki, że panowie na przykład warszawskim, którzy już w tej chwili próbują siać po cichu kukurydzę genetycznie modyfikowaną, będą ją siali, oni mają opanowane gminy, oni mają opanowane inne rzeczy, oni będą siali i to nie ma szans, żebyśmy się obronili, jak ta ustawa w takim charakterze będzie. Co można zrobić, panie Marku, żeby się w jakiś sposób bronić przed tym?
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. No faktycznie mimo stworzenia ramowego stanowiska rządu RP w sprawie GMO, to było w kwietniu 2006 roku, mimo że polski rząd powiedział, że Polska ma być absolutnie wolna od upraw GMO, to ustawa podpisana przez premiera ostatnio niestety tworzy pewne warunki, tworzy jakby furtki.
Nie jest, to znaczy do procedowania jest podpisana.
Tak, ale no, rząd podpisał, to trafiło teraz do Sejmu. Jest w notyfikacji w Brukseli Komisji Europejskiej i stamtąd trafi do Sejmu, więc dopiero Sejm będzie się tym zajmował oczywiście, ale no, ustawa na przykład nie przewiduje tworzenia stref wolnych od GMO. Mimo że wszystkie sejmiki wojewódzkie w Polsce ogłosiły swoje regiony wolne od GMO, to w tej ustawie nie ma takiej możliwości. Musiałby cały rozdział być na ten temat. Takiego rozdziału nie ma i trudno będzie w Sejmie dodać taki rozdział. To jest właściwie niewykonalne. Dalej, ta ustawa właściwie nie chroni sąsiadów upraw modyfikowanych genetycznie, dlatego że ci, którzy skażą sąsiada i którzy stwierdzą, że to była siła wyższa, że doszło do skażenia, nie będą mieli odpowiedzialności cywilnej. Dalej, obecne prawo mówi, że skażenie przez GMO jest przestępstwem, za które może grozić nawet kilka lat więzienia, a nowa ustawa stwierdza, że to jest tylko wykroczenie, są kary finansowe, więc tam jest dużo niepokojących faktów i dlatego myślę, że Sejm bardzo uważnie powinien się przyjrzeć tej ustawie. I trzeba głośno o tym mówić i poprawić ustawę w taki sposób, żeby ta linia rządu Polska wolna od GMO była naprawdę zrealizowana. Dlatego, że tu nie możemy się pomylić. Dlatego, że o ile skażenia chemiczne można eliminować, z czasem one maleją, jeżeli się wstrzyma na przykład używanie DDT, o tyle skażenie biologiczne w postaci modyfikacji genetycznej narastają. Uwolnione do środowiska, do naszego otoczenia, one zaczynają się jakby namnażać, rozmnażać. Aż dochodzi do sytuacji, że nie jesteśmy w stanie na to wpłynąć.
Ja mam świadomość, że ten temat jest tematem bardzo szerokim, że można by było tutaj przykładów podawać bardzo wiele. Natomiast korzystając dzisiaj z tej okazji, że jest z nami Tom, może kilka słów, jak wygląda sytuacja obecnie, jak wyglądała wcześniej i co się stało z wszystkimi ustawami, które dopuściły organizmy genetycznie modyfikowane do upraw i czy one nie miały wpływu na przykład na likwidację gospodarstw farmerskich w Stanach.
What is the impact on small farms? Well, The situation in the United States is almost totally out of control. It's been estimated that about 50%, and this is several years ago, by the Union of Concerned Scientists, it's estimated that about 50% of corn, 50% of soy, and 83% of canola is contaminated with GMO. It's almost impossible for an organic farmer to guarantee that his crop is non-GMO. Monsanto maintains a full-time staff of 75 people investigating farmers and trying to draw up charges against them. So it's brought on a sort of fascist regime in U.S. agriculture.
Sytuacja w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o uprawy GMO, jest katastrofalna. W tej chwili niezależni naukowcy stwierdzają, że 50% wszystkich upraw soi i kukurydzy już jest modyfikowane genetycznie, a w przypadku rzepaku ta liczba dochodzi do 83%. Przykładowo firma Monsanto, obecna również w Polsce, wynajmuje 75 inspektorów, którzy non-stop kontrolują, czy rolnicy uprawiający te odmiany mają licencje i można to porównać do różnych reżimów totalitarnych. Koncerny działają w taki sposób, że wszelka opozycja do tego jest miażdżona.
But as far as regulation is concerned, the U.S. Department of Agriculture is essentially a fully owned subsidiary of a big ag. It's they virtually dictate the policies of USDA, and they're all, of course, in favor of the big corporations, opposed to the interests of small farmers.
Jeżeli chodzi o legislację, akty prawne w Stanach Zjednoczonych, które dopuściły do tej katastrofy, jeżeli chodzi o modyfikację genetyczną, to trzeba tutaj jasno powiedzieć, że administracja rolna Stanów Zjednoczonych jest de facto przedłużeniem koncernów ponadnarodowych i tak naprawdę ona reprezentuje interesy tych koncernów, a nie interesy małych rolników czy konsumentów.
To tak wygląda ta sytuacja na dzień dzisiejszy, ale jak wyglądała w czasie, kiedy właśnie wchodziły uprawy genetycznie modyfikowane? Jaka była kondycja tych gospodarstw rolnych? Jakie one były duże i co się z nimi stało?
Well, in America, I think small farmers were slow to appreciate the really terrible impacts that the introduction of GMO would have. And of course, it's totally against American traditions to imagine, if you're a small farmer, to imagine that you'll be sued and forced to pay royalty because your fields are contaminated by GMO from some other place. And that's happened to hundreds of farmers.
I oczywiście świadomość zagrożenia przez GMO w Stanach Zjednoczonych nie była zbyt wielka i wielu małych rolników zorientowało się po nie w czasie, że musi płacić ogromne kary za to, że doszło do skażenia przez GMO ich własnych upraw i takich spraw było coraz więcej. W tej chwili panuje poczucie zagrożenia ze strony GMO.
Ja myślę, że tak, że będziemy o tym mówili, ale w tej chwili mamy telefon od pana ministra Szyszki. Bardzo prosimy, panie ministrze, na antenie.
Szczęść Boże, witam niezwykle serdecznie.
Również witam pana serdecznie.
Tak, panie redaktorze, tutaj do mnie dzwonił mój rzecznik prasowy i właśnie mówił, że ukazała się jakby informacja, że ministerstwo tylnymi drzwiami wprowadza genetycznie modyfikowane organizmy do otwarcia tej produkcji roślinnej.
Nie tyle ministerstwo, ile ustawa, panie.
Ustawa. Chciałem powiedzieć, że jest to rzeczywiście chyba błędna interpretacja. Ta ustawa, która w tej chwili jest teoretycznie możliwość wprowadzania genetycznie modyfikowanych organizmów do otwartej produkcji roślinnej, natomiast ta ustawa, która w tej chwili jest w parlamencie, wyraźnie mówi, że jest całkowity zakaz wprowadzania genetycznie modyfikowanych organizmów w produkcji otwartej, produkcji roślinnej. Z drugiej strony ona w pewnym sensie jest również zgodna jak gdyby z wymogami Unii, a mianowicie mówimy, że możliwość wprowadzenia będzie wtedy, kiedy będzie zapewnione bezpieczeństwo środowiskowe. A pod pojęciem bezpieczeństwa środowiskowego rozumiemy to, że trzeba udowodnić, że nie ma negatywnego wpływu na co najmniej 6 tysięcy gatunków wolnożyjących, gatunków owadów i w ogóle drapieżców i pasożytów. Czyli prawdę powiedziawszy, takich badań do tej pory nie ma i żeby przeprowadzić takie badania, no to trzeba by spędzić co najmniej kilkanaście lat. Również nad tym wprowadzeniem, nad tym całym bezpieczeństwem bezpieczeństwem środowiska ma czuwać Rada Środowiskowa, stworzona z najlepszych specjalistów, z najlepszych ekologów, o najlepszych cytowaniach w najlepszych czasopismach ekologicznych, powtarzam, ekologicznych na świecie. Także proszę mi wierzyć, rzeczywiście ten rząd, który mam zaszczyt reprezentować, z jednej strony no, posługując się prawem europejskim, ale z drugiej strony rzeczywiście tą troską o nasze środowisko wprowadza całkowity zakaz, praktycznie całkowity zakaz produkcji żywności na bazie roślinności w układach otwartych. Również chciałem powiedzieć, żeśmy rozpoczęli cały taki cykl szkoleń, jest ich 81, cykl szkoleń, gdzie z jednej strony prezentujemy właśnie tą ustawę o genetycznie modyfikowanych organizmach i z drugiej strony prezentujemy stanowiska za i przeciw. I te stanowiska przeciw tam są rzeczywiście bardzo, bardzo mocno reprezentowane przez najlepszych specjalistów.
Panie ministrze, ja myślę, że tak, że my na pewno nieraz jeszcze do tego tematu wrócimy, tak. Dlatego że temat jest gorący, że bardzo. Są różnego rodzaju dyskusje na ten temat. Ja myślę, że dzisiejszą audycję należy potraktować również jako dyskusję na ten temat i na ukazanie tego, co stało się w Stanach Zjednoczonych, co może również się stać w naszym kraju. Ja się cieszę, że determinacja Ministerstwa Ochrony Środowiska jest taka duża, zresztą znając pana wiem, że na pewno ona taka będzie, natomiast no, trzeba mieć świadomość również tą, że ludzie są bardzo tym zaniepokojeni i zdenerwowani, jak teraz jeżdżę po Polsce, to słyszę, że na przykład, no panie, tu moje pole jest takie, a ten duży, który dzierżawi około 300 hektarów, będzie tutaj misiał genetycznie modyfikowane, co ja zrobię z ekologią.
Tak, ja mówię, o ile można jeszcze powiedzieć, ja bardzo się cieszę, tą dyskusję rozpoczynamy. Ten minister, który tu w tej chwili mówi, no jest zdecydowanym przeciwnikiem wprowadzania genetycznie modyfikowanych organizmów do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Mamy za bogatą bioróżnorodność na tej czystej polskiej żywności. Rzeczywiście możemy zrobić wielką karierę. Również chciałem powiedzieć, że w tej ustawie jest przewidziane, że teoretycznie może powstać ewentualnie strefa z takimi gatunkami, ale na bazie planów zagospodarowania przestrzennego i na bazie zgody wszystkich sąsiadów, co przy tej Radzie Środowiskowej, bezpieczeństwu środowiska, no jest praktycznie, ja bym powiedział, niemożliwe w tej chwili.
To bardzo dziękujemy, panie ministrze. Przepraszam, ale chciałbym również tutaj wykorzystać gości, bo też czas audycji nie jest za długi. Natomiast ja cały czas jestem otwarty, jak tylko pan minister będzie miał czas przyjechać do nas, będę zawsze bardzo mile pana ministra.
Z przyjemnością, proszę serdecznie pozdrawiam radiosłuchaczy. Na w każdej chwili jestem gotowy do dyskusji i do informacji. Dziękuję
bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Marku, no słyszeliśmy, ale może wróćmy jednak mimo wszystko do spraw związanych z Tomem Galetem, dlatego że sprawa tej ustawy jak tylko to było jako wstęp do tego, co grozi ewentualnie i dlaczego jest dzisiaj Tomy, żeby właśnie przestrzec rolników, co im grozi. Może kilka słów jeszcze Tomy powie i miałaby dzisiaj z nami pani Agnieszka Maczek. No niestety jest w Częstochowie, ale powiedziała, że bardzo chętnie z nami porozmawia przez telefon i za chwilę będziemy z nią rozmawiali. Może jeszcze dwa słowa Tomy powie, jak wygląda sytuacja farmerów amerykańskich.
Well, what Poland does not want to do on GMO or in anything else is try to imitate or replicate or allow the situation that's occurred in the United States.
To, czego Polska absolutnie nie powinna robić, to próbować naśladować Stany Zjednoczone i iść śladami Ameryki, która zrobiła ogromne błędy, jeżeli chodzi o rolnictwo przemysłowe i GMO.
And the introduction of GMO has caused numerous bankruptcies in the US and a sense of injustice as the company imposes greater and greater controls with the assistance of the so-called authorities. So you don't want huge multinational corporations dictating agricultural policy in Poland. You want to maintain Poland's traditions. or you'll face exactly the fate of small farmers in the United States. You'll be extirpated, and that's what's happening there.
Pamiętajmy o jednej rzeczy, że dopuszczenie GMO do Polski to oznacza kontrolę wielkich ponadnarodowych koncernów nad rolnictwem polskim i do tego absolutnie nie możemy dopuścić.
Mówiąc, panie Marku, o tych koncernach, mówiąc o GMO, ale również o przemysłowym rozwoju tuczy trzody chlewnej, nie tylko zresztą, o szkodliwościach, warto jest również popatrzeć na to, co się dzieje. Bardzo serdecznie witam panią Agnieszkę, panią doktor Agnieszkę Maczek, wnuczkę pana generała Maczka w naszym kraju. Szczęść Boże.
Dziękuję
pani.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Proszę panią, nie ma pani możliwości bycia z nami, ale przez telefon możemy. Chciałem się zapytać, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o rolników, którzy w Stanach Zjednoczonych, którzy są narażeni na tak zwaną produkcję przemysłową. Jaka jest różnica między produkcją przemysłową a produkcją na przykład taką farmerską?
No więc produkcja przemysłowa jest to produkcja bardzo niehumanitarna. Jest to produkcja świń, trzody, bydła w warunkach tak jakby fabryk zwierząt. Natomiast zwykli prywatni farmerzy w Stanach Zjednoczonych już prawie nie istnieją. Także to, co my próbujemy zrobić tutaj w Polsce jako Animal Welfare Institute, to zapobiec temu, żeby zaginęli ci prywatni, mali rolnicy na korzyść wielkich przemysłowych firm, takich jak Smithfield.
Proszę panią, pani jest doktorem weterynarii. Jak pani zdaniem, jakie są te trudności, które będą spotkają rolników naszych, jeżeli zaczną wchodzić w produkcję? Jakie są zagrożenia z tego powodu?
Więc zagrożenia z punktu widzenia weterynarii to oczywiście wszystkie zakaźne choroby, które rozprzestrzeniają się błyskawicznie w warunkach przemysłowego chowu zwierząt. Tak jak widzieliśmy to na przykład z chorobą tych szalonych krów, mare cow disease, takie same choroby mogą pokazać się wśród trzody i wśród innych zwierząt, które są chowane w warunkach przemysłowych. No i oczywiście nie mówiąc już o takich chorobach jak pseudo rabies, ja nie jestem pewna jak to po polsku się mówi, ale wszystkie inne wirusy, które właśnie dotyczą trzody, bydła, które dużo szybciej rozprzestrzeniają się w warunkach ogromnej ilości zwierząt, a nie na takich małych, prywatnych farmach, prywatnych gospodarstwach.
Proszę panią, mówi się o tym, że tym głównym takim trucicielem to przede wszystkim są odpady, gnojowice i tak dalej. Jak to pani zdaniem jest w Stanach Zjednoczonych? Czy to tam również nie jest, nie ma kontroli nad tym, czy w zasadzie jest wolna, tak po naszemu mówić, wolna
kontrola
Amerykanka?
Kontrola niby istnieje, ale te ogromne korporacje mają tak wielkie wyjścia do rządów, do samorządów lokalnych i nawet do rządu federalnego, że po prostu ta kontrola nie jest egzekwowana. Natomiast ogromne niebezpieczeństwo stanowi gaz hydrogen sulfide, czyli siarczan wodoru. I zatruciom tym gazem ulega tysiące ludzi, którzy mieszkają wokół takich ogromnych przemysłowych farm, wokół tych wielkich lagun z gnojem.
Proszę panią, jak w takim układzie pani widzi, jeżeli te wielkie fermy w tej chwili w Polsce, jak Schmidtfield, jak Prima, jak holenderskie, się rozwijają, to jak pani widzi obronę przed tym?
No, prywatni rolnicy, prywatne gospodarstwa tutaj w Polsce powinny się zdecydowanie bronić przed wejściem tych ogromnych ferm przemysłowych. I właśnie nasza współpraca z samoobroną polega na tym, że samoobrona w przyszłym miesiącu, 4 kwietnia, powoła komisję, która będzie sprawdzała, czy te fermy przemysłowe nie łamią prawa. Oczywiście wszystkie one je łamią, dlatego że mają pozwolenie, załóżmy, na 2000 maciora, trzymają tam 12 tysięcy macior, lub też łamią prawo, jeśli chodzi o środowisko, o zanieczyszczanie środowiska, no i oczywiście o dobrostan zwierząt. Także ta komisja powołana przez samoobronę udokumentuje wszystkie przypadki łamania prawa przez te ogromne fermy i wtedy będziemy w stanie je po prostu zamknąć.
Ja bym bardzo się cieszył, wie pani, gdyby to w tą działanie włączył się przede wszystkim rząd i wszystkie instytucje, które zgodnie z tym mają instrumenty prawne do tego, bo tak jak tutaj z panem Markiem Krydą pamiętamy, to bardzo trudno jest wyegzekwować istniejące prawo w Polsce, żeby już pozamykać, bo już są przecież sprawy, że można by było zamknąć wiele różnych ferm. No, bardzo się cieszymy, że jest taka inicjatywa ze strony samoobrony i że tutaj ta sprawa będzie w jakiś sposób realizowana. I, pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję za
pomoc nam.
Tak, tak.
I sam zaoferował powołanie tej komisji. Także my jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni do tego i mamy nadzieję, że właśnie ta komisja spowoduje, że nie tylko nie będą się bardziej rozprzestrzeniały te przemysłowe fermy, przemysłowe ogromne hodowle zwierząt, ale że będziemy w stanie usunąć te, które już istnieją.
Bardzo się cieszymy, że jest taka inicjatywa. Pani doktor, bardzo dziękujemy za udział. Przede wszystkim, jak tylko będzie możliwość, to będziemy oczekiwali pani przyjazdu tutaj, ale chcielibyśmy również o dziadku porozmawiać, bo przecież dla nas to jest też bardzo ważna sprawa. Proszę pozdrowić wszystkich w Stanach od nas, całą swoją rodzinę. No i my również pamiętamy pana generała.
Dziękuję.
Tak na ile potrafimy.
Rozmawiać. Dziękuję bardzo.
Panie Marku, ja myślę, że teraz przerzuciliśmy się troszeczkę, dlatego że pani doktor jest w Polsce, no i że można było korzystać z jej doświadczenia jako doktora weterynarii. Natomiast wracając do spraw związanych z jednej strony z GMO, z drugiej strony z tłuszczem przemysłowym, to tutaj to się zazębia. GMO się zazębia z tłuszczem przemysłowym i na przykład pasze to już w większości w Polsce to już jest GMO. I co dalej?
Znaczy, modyfikowane genetycznie są pasze wysokobiałkowe. Tu chodzi przede wszystkim o soję. Polska sprowadza w tej chwili co roku prawie 2 miliony ton śruty sojowej modyfikowanej genetycznie. To jest sprowadzane z Ameryki Południowej. I tak naprawdę, gdyby milion polskich rolników produkował po jednej tonie własnej paszy wysokobiałkowej, to ten eksport po prostu byłby niepotrzebny. Myślę, że można zastąpić śrutę sojową naszymi własnymi uprawami. A poza tym tradycyjny chów świń to nie opierał się na paszy wysokobiałkowej, bo ta pasza przyspiesza wzrost wagi ciała tych zwierząt, ale też powoduje ogromne problemy z ochroną środowiska, z gazami, amoniakiem przede wszystkim.
Nie, teraz niedawno jeden z rolników powiedział, że jak teraz się święta zbliżają, to już kilka świń odstawił do oddzielnego kojca, bo będzie je karmił inaczej dla siebie. Także sytuacja jest jednoznaczna i wszyscy o tym wiedzą, że to mięso nie jest na pewno ani zdrowe, ani dobre i że jeżeli chcemy utrzymać swoją renomę jako kraju mającego dobrej jakości żywność, a szczególnie mięso wieprzowe, to powinniśmy zmienić system karmienia, tym bardziej, że tak jak swego czasu mówił pan minister Ardanowski, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, możemy korzystać na przykład niekoniecznie z soi z Argentyny, możemy brać soję z Ukrainy, która jest bez organizmów genetycznie modyfikowanych, ale proszę państwa, zapraszam do rozmów 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 056, czekając na telefon, może jeszcze Tomy by powiedział, i co spowodowały uprawy genetycznie modyfikowane w Stanach Zjednoczonych?
Well, it, of course, it was clothed as a research tool and a means of alleviating world hunger and all such stuff, but the real purpose was to monopolize seed production and monopolize pesticide production. And it was an enormous gambit and ploy by Monsanto and several other huge corporations. So the underlying purpose was to make money and to gain ever more control of independent farmers.
Mimo stosowania retoryki takiej przez wielkie koncerny, że one chcą bardzo zlikwidować głód na świecie i to jest powód modyfikowania żywności, tworzenia tych sztucznych mutantów, to tak naprawdę wielkie koncerny wykorzystały GMO i dalej to robią w taki sposób, żeby zmonopolizować produkcję żywności. One mają licencję na te uprawy. Również one produkują środki ochrony roślin, które muszą być stosowane z tymi uprawami, czyli monopolizują i uprawy, i również pestycydy, herbicydy.
No to kończymy za chwilę. Mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
No?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja dzwonię z okolic Poznania. Ja właściwie nie na temat tej modyfikowanej żywności, ale na temat tego, tych mikroelementów, która była audycja tak dość dawno i nigdzie się nie mogę dotelefonować tam do tych, jakie by ewentualnie...
No bo panią, ja by pani chciała, to pani się dotelefonowała, bo ja dzwonię, rozmawiam z tym panem i jest szansa. Ja podam pod koniec audycji jeszcze raz telefon, chociaż nie chciałbym tego robić za często. Tydzień temu podawałem, także na pewno tam się można dodzwonić. Dziękujemy pani bardzo. Panie Marku, zwróciliśmy uwagę, powiedział pan o środkach ochrony roślin. Słyszałem, że te środki ochrony roślin właśnie powodują, że rośliny się następuje zmiana genetyczna poszczególnych roślin.
Tak, no pamiętajmy o tym, że jeżeli w manipulacji genetycznej spowodujemy, że dana uprawa, na przykład soja, kukurydza, rzepak jest odporny na dany środek ochrony roślin, to co będzie to oznaczało? Ten środek będzie niszczył chwasty, ale ma zostawić tą roślinę w spokoju. Z tym, że te geny z takich roślin wydostają się do środowiska, na przykład do chwastów i chwasty stają się odporne na te środki ochrony roślin. Nie ma sposobu na te chwasty.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Anna z Mazowsza.
Witamy panią
Annę. Chciałabym poruszyć dwie sprawy związane z tematem. Otóż te sprawy upraw czy roślin modyfikowanych genetycznie są nie do opanowania bez dwóch spraw. Dlaczego te koncerny mają licencję i monopol? Ponieważ mają ochronę własności intelektualnej. Bez wyłączenia modyfikacji genetycznych spod ochrony własności intelektualnej to jest nie do opanowania. I druga sprawa, niezależnie od tego, jak nierealnie być może w tej chwili to brzmi, musi być zakwestionowana własność światowa, bo na tym koncerny trans i ponadnarodowe biją swój biznes. Na ochronie własności intelektualnej, zresztą cała Ameryka, główny biznes, jak i amerykański, to jest właśnie na ochronie własności intelektualnej i na drenażu mózgów, ponieważ drenaż mózgów jest źródłem ochrony własności intelektualnej i dalej jej ochrony. W związku z tym te dwie sprawy są bezwzględnie konieczne, niezależnie od tego, jak bardzo wydaje się to nierealne, muszą być podjęte i muszą być wprowadzone. Reszta, jeżeli te sprawy dwie nie zostaną podjęte i nie będą realizowane, reszta jest właściwie nierealna. Nierealna jest ochrona przed tym. Musi być wytrącony biznes koncernów trans i ponadnarodowych. A to są dwie drogi. Zakwestionowanie własności światowej, własność ziemi, nieruchomości, bogactw naturalnych musi być zrównana z granicami państw. I druga sprawa, część na przykład rośliny modyfikowane genetycznie i w ogóle genetyka musi, ale to przykład tylko, musi być wyłączona w ogóle zdrowie ludzi. Ale to tylko też przykładowo, musi być wyłączone spod ochrony własności intelektualnej.
Bardzo dziękujemy pani Anno. Ja myślę, że to są bardzo ważne spostrzeżenia i myślę, panie Marku, że warto skorzystać tu z informacji pani Anny, ale mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
No. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Wacław Święcicki z Warszawy.
Witam pana Wacławie. Panie Wacławie, ja bym bardzo prosił, żeby pan zostawił swój numer telefonu, bo my się to dzwonić, że pana nie możemy.
Dobrze. I pozdrawiam pana Gareta, szczególnie i pana Marka. Ja mam dwie ważne wiadomości w tej chwili. Piszę artykuł na ten temat Mam nadzieję, że się ukaże. Po pierwsze, bodaj w piątek pan minister Hawat już powiedział o tym, co było już znane, mianowicie na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych około 50-60% wyginęło pszczół w tym roku i podejrzenie pada na właśnie organizmy te genetycznie modyfikowane. To było w lutym. Natomiast były dwie ważne decyzje Sądu Federalnego Stanów Zjednoczonych. Pierwsza z 5 lutego o zatrzymaniu doświadczeń z... konkretnie chodziło o mietlicę transgeniczną. To jest taka odmiana trawy Roundup Ready stosowana na polach golfowych.
Tak jest.
I druga to jest alfa-alfa, czyli to jest lucerna. To była druga decyzja z 13 lutego. I powiem tylko tyle, że w obydwu przypadkach Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych stanął po stronie zarówno Centrum Bezpieczeństwa Żywności, jest taka organizacja, i rolników, którzy protestowali w związku z tym, że powstają odporne chwasty, które wymagają stosowania bardziej toksycznych środków. Te dwie decyzje są na stronie w internecie, także można je zobaczyć. Chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem tutaj nastąpił przełom, ponieważ jeśli Unia Europejska bazuje na, mówimy bazuje w tym sensie, że nie ma niezależnych badań, jeśli są dopuszczane, prawda, te rośliny, i jeśli w tej chwili wszystkie następne doświadczenia będą musiały mieć pełną ocenę na środowisko. Takie są wymogi Sądu Stanów Zjednoczonych.
O, bardzo dziękujemy za tą informację i jeszcze raz bardzo proszę pozostawienie numeru telefonu poza anteną. Chciałbym się z panem bardzo skontaktować, bo próbowaliśmy z panem Markiem i mieliśmy szansę.
Szczęść Boże.
Proszę państwa, ja muszę kończyć już audycję. Może kilka słów podsumowania Tomy i potem pan Marek.
Having watched what's happened for many, many, many years elsewhere in the world, I'm terribly afraid that the same phalanx of extraneous forces and greedy forces are moving in on Polish traditional farming with the intent of turning Polish farmers back into serfs as they were many years ago. That's what's happened in America, and that's what's going to happen here if Polish farmers and Polish people don't stand up for their rights.
No chciałem, tak jak zawsze to robiłem w audycjach Radia Maryja, chciałem przypomnieć jedną ważną rzecz, że obserwujemy rodzaj najazdu na polską wieś wielkich ponadnarodowych koncernów, które kierują się tylko zyskiem, które kierują się instynktem chciwości, i polscy rolnicy muszą stanąć i bronić swoich własnych praw, swojej własnej żywności, zachować suwerenność żywności Polski, bo inaczej dojdzie do katastrofy, która obejmie nie tylko Polskę, ale też Europę i świat.
Bardzo serdecznie dziękuję państwu za dzisiejszy udział w audycji. No, nie zdążyliśmy wszystkiego poruszyć, bo również zabrał głos pan minister Szyszko. Ja myślę, że bardzo dobry głos, ale też i ważne, żebyśmy zaczęli rozmawiać na temat wątpliwości, które są w tej ustawie. Ja dostałem na ten temat 15 listów i to wszystkie są dosyć krytyczne, dlatego dzisiejsza audycja. Natomiast dziękując jeszcze raz, pragnę jeszcze raz powtórzyć moje zaproszenie na rekolekcję. Program rekolekcji ogólnopolskich dla rolników, troska o polską wieś w nauczaniu Kościoła. I tak jak pracujący na roli nie może zaświadczyć o tym, że wyjałowiona ziemia nie daje plonów, zaś pielęgnowana z miłością jest szczodrą karmelicielką. Zamość 12 czerwca 1999 roku, Jan Paweł II. Rozpoczynamy rekolekcję w czwartek o godzinie 18. Spotykamy się w piątek o 9 i o 18, sobotę o 9.15 i o 18, w sobotę Różaniec i apel jasnogórski, a w niedzielę zakończenie rekolekcji o godzinie 10.30. Jeszcze raz w imieniu księdza kanonika Józefa Dudka bardzo serdecznie zapraszam. A że jutro jest z imieniem Józefów, chciałem serdecznie złożyć życzenia przede wszystkim dwóm księdzom Józefom, którzy są zaprzyjaźnieni, z którymi współpracuję, to z księdzem Józefem Nowakowskim tu z Torunia oraz księdzem Józefem Krawczykiem z Godziszowa. I wszystkim kolegom Józefom, panu Józefowi Ramlawowi również życzę błogosławieństwa Bożego, zdrowia i wielu, wielu, wielu łask, szczególnie teraz w okresie Wielkiego Postu. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Następną niedzielę audycja z Zamościa.